Wczoraj mieliśmy dwie imprezy tutaj w sobotę w kościele. Najpierw nasze siostry miały śniadanie, rozmawiały. Nie żeby nie miały w domu śniadania, ale tak, żeby wspólnie spędzić ten czas. A później tutaj rozmawialiśmy o historii kościoła i gdzieś tam poruszaliśmy wiele różnych tematów, więc zacznę od fragmentu, który w jakimś sensie wczoraj się pojawiał, od listu do Galacjan, od 5 rozdziału, 11 werset mówi tak. To mówi Paweł. A co do mnie, bracia? Jeśli nadal głoszę obrzezanie, to za co jestem wciąż prześladowany? Wtedy przecież krzyż przestaje być skandalem. Bardzo lubię ten fragment, bardzo lubię ten list, ale chciałem zacząć od tego, że słowo skandal nie kojarzy nam się dobrze. Jak słyszymy skandal, to z reguły gdzieś mamy w głowie, że ktoś zrobił coś takiego oburzającego, strasznego. Słowniki pięknie definiują czasami te słowa, których używamy. To jest ujawniony fakt, który oburza lub zawstydza. To jest ujawniony fakt, który zawstydza lub oburza. I oczywiście skandal kojarzy nam się bardzo negatywnie, że ktoś, najczęściej ktoś znany, zrobił coś, czego nie powinien robić i jesteśmy oburzeni. To jest skandal, ludziom się otwierają oczy, ciśnienie się podnosi, każdy o tym debatuje. I się zastanawiam nad tym, dlaczego Paweł używa w ogóle takiego sformułowania? Dlaczego mówi, że jeżeli głoszę obrzezanie, jakby kontekst jest taki, że ten konflikt między tymi chrześcijanami, którzy uważali, że trzeba się obrzezać, żeby być zbawionym i przestrzegać prawa, i Pawłem, między innymi Barnabą, który mówił, że z łaski jesteście zbawieni i zakon nie jest do tego potrzebny. Ale tak mi się wydaje, że jakby też chodzi o to, że Paweł mówi, jeżeli ja będę głosił to, co chcecie, żebym wam głosił, jeżeli ja będę mówił rzeczy, które są takie ziemskie, tutejsze, to krzyż przestanie być skandalem. To krzyż przestanie być taką rzeczą, na którą ludzie powiedzą, co? Niemożliwe. Którzy wstaną, podniesie im się ciśnienie i powiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Wiecie, myślę, że apostoł Paweł był świadomy tego, że jeżdżąc po całym świecie, ówczesnym świecie, wiedział, z jakim przesłaniem jedzie. Wiedział, że Ewangelia, którą głosi, nie jest Ewangelią, do której można powiedzieć, o, fajne, ciekawe, zastanówmy się nad tym, tylko że jest to Ewangelia, która absolutnie wywraca pewne pojęcia, pewne schematy, które funkcjonowały w tamtym świecie i dla Greków, i dla Żydów, była czymś absolutnie rewolucyjnym. Apostoł Paweł wiedział, że to, co głosi, jest skandaliczne, dlatego że ujawnia pewną tajemnicę, pewną bardzo głęboką, ukrytą rzecz, która wymyka się troszeczkę ludzkim standardom, ludzkim pojęciom, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli nawet sami dobrze pewnych rzeczy nie wiemy, to tworzymy sobie sposoby rozwiązywania sytuacji. Wyjaśniamy sobie sami świat na swój sposób, tak jak go rozumiemy, tak jak go postrzegamy, układamy sobie pewne rzeczy i chcemy się dobrze czuć w tej konstrukcji, którą sobie stworzyliśmy. Ewangelia jest czymś, co pojawia się i burzy tą konstrukcję. I bardzo często burzy te nasze pomysły na rzeczywistość, na postrzeganie rzeczywistości. I apostoł Paweł był absolutnie tego świadomy. I on mówi, krzyż przestaje być skandalem. Ja rozumiem, że on pisze o tym w taki sposób, że on nie chce, żeby krzyż przestał być skandalem. Że on nie chce, żeby krzyż i Ewangelia była informacją taką, którą można skwitować. O, no okej, ciekawe. Zastanówmy się nad tym. Myślę, że Paweł chciał, żeby ona brzmiała wyraźnie, żeby ona dotykała, żeby to był taki dzwon, który budzi o poranku. Ja już teraz nie mieszkam około kościoła, ale pamiętam, nie mieszkałem blisko kościoła, siostra Ania mieszka jeszcze bliżej kościoła na Przyjaźni, ale ja pamiętam, że jeżeli o 6 rano w niedzielę dzwoni dzwon w kościele, mnie to denerwowało, ja się budziłem, nie byłem zadowolony z tego powodu, ale wiecie, i to było daleko ode mnie. Tak sobie pomyślałem, jak siostra Ania to znosi, mieszkając tak blisko. Ale wiecie, są takie momenty i takie chwile, że coś musi zabrzmieć głośno, żebyśmy się odskreli, żebyśmy się obudzili. Mamy swoje budziki poustawiane w telefonach, różne sposoby mamy, już kiedyś o tym mówiłem, niektórzy po prostu się budzą i wstają, niektórzy muszą to położyć sobie gdzieś, wiecie, na podłodze daleko, żeby im wibrowało i oni dopiero wtedy, jak wstaną z łóżka, to są w stanie funkcjonować. Mamy różne sposoby, ale potrzebujemy, albo tylko ja tak robiłem, albo potrzebujemy czegoś, co nas ocknie. I oczywiście to słowo skandal pojawia się w Biblii często i nie tylko w takim kontekście, o którym tutaj pisze Paweł. Pojawia się często jako zgorszenie, jako ten negatywne negatywny skandal, taki skandal według naszej definicji. Coś, co powoduje, że my schodzimy z dobrej ścieżki na złą ścieżkę. Coś, co nas zachęca do grzechu. Coś, co powoduje, że budzą się w nas takie negatywne emocje. Więc i takie skandale w Biblii są. Ale ja chciałbym się dzisiaj skupić na tym, że apostoł Paweł mówi o krzyżu jako o skandalu. O krzyżu jako o skandalu. O tym, że to, co się wydarzyło na krzyżu, dla nas tak fundamentalne i ważne jako dla chrześcijan, jest jednocześnie informacją skandaliczną dla tego świata. Jest czymś, co rzeczywiście dotyka serc. Nie jest to informacja nijaka, taka, wiecie, taka letnia. Kiedy Ewangelia dociera, ona budzi w nas emocje. I apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze tak. Pierwszy rozdział, 18-25. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18-25 werset, mówi tak. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga, w Jego boskiej mądrości spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie, to Biblia mówi, to nie ja, głupiego poselstwa. Ten fragment mówi o tym, że słowo o krzyżu, bo czym jest słowo o krzyżu? Słowo o krzyżu jest, nie wiem, to bardzo dobrze w drugim liście do Tymoteusza, zaraz wrócę do Koryntian, jest napisane tak. Drugi list do Tymoteusza, 1:9-10. Co się wydarzyło na krzyżu? On nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno przed wiekami. Objawiła się ona teraz, gdy z przyjściem naszego Zbawcy, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a głosząc dobrą nowinę, rzucił światło na życie i nieśmiertelność. To słowo o krzyżu, które mówi o tym, że Chrystus na krzyżu pokonał grzech i śmierć. Śmierć nie w tym sensie, że już ludzie, którzy uwierzą w Jezusa, nie umrą tą śmiercią tutaj, ich ciało nie umrze, ale mówi o, że nie umrą tą śmiercią wieczną. Nie będą potępieni, będą zbawieni. Chrystus przez krzyż rzucił światło na życie tutaj na ziemi, na jakość tego życia już tutaj na ziemi, ale również na nieśmiertelność. I zbawił nas nie z uczynków, ale dzięki swojej wielkiej łasce, według swojego planu. Wiecie, i ta mowa o krzyżu, która mówi o tym, że rzeczy tak elementarnie istotne, jak jakość życia tutaj na ziemi, a przecież każdy z nas o tą jakość walczy na różne sposoby i rzuca światło na nieśmiertelność. Wiecie, z nieśmiertelnością jest tak, z wiecznością jest tak, że niektórzy próbują udawać, że jej nie ma, niektórzy w ogóle nie chcą się nad tym zastanawiać, ale problem jest taki, że jak coś jest gdzieś ukryte w ciemności, to tego po prostu nie widać. Można się o to potykać, można czasami w to kopnąć, ale zasadniczo można udawać, że tam tego nie ma. Ale kiedy zapala się światło i nagle się okazuje, że pewne rzeczy są czarno na białym, napisane, objawione, że pewne rzeczy się dzieją, wtedy to nas konfrontuje. I jeżeli słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla tych, którzy dalej chcą żyć w ciemności, dla tych, którzy dalej chcą chodzić w ciemności, bo z jakichś powodów ta ciemność wydaje im się atrakcyjna. Wiecie, ja wiem, że są różne postawy. Czasami może być tak, że ktoś chce żyć w ciemności, bo boi się tego, co się stanie, jak ktoś zapali światło. Boi się konsekwencji. Boi się tego, ile jest do zmiany, ile jest do zrobienia porządków. Przyzwyczajamy się do życia w ciemności. Ludzie przyzwyczajają się do życia w ciemności. Nasz wzrok przyzwyczaja się do życia w ciemności. Po jakimś czasie widzimy lepiej, ale ciągle widzimy kiepsko. Czasami powodem jest to, że nawet nie wiemy, że jest możliwość zapalenia światła. Niektórzy po prostu tego nie wiedzą, ale dla tych wszystkich, którzy żyją w ciemności, mowa o krzyżu jest głupstwem. Mowa o krzyżu jest głupstwem, dlatego że ona niesie... Ona wydaje się być w tym dzisiejszym świecie takim materialnym, intelektualnym, takim przematerialistycznym, dosyć abstrakcyjna, bo mówi o tym, że jest ci przebaczone z łaski. Czyli w ogóle wydaje mi się, że dzisiaj słowo łaska, biorąc pod uwagę w ogóle wydarzenia polityczne w naszym kraju, jest abstrakcyjna dzisiaj, bo łaska polega na tym, że ktoś ci okazuje łaskę, chociaż a ty absolutnie na to nie zasłużyłeś, bo inaczej nie byłaby to łaska. Gdybyśmy zasługiwali na łaskę, nie byłaby ona absolutnie łaską. I wiecie, wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, gdzie operujemy pieniędzmi, wymianą handlową, pracujemy za tą pracę, dostajemy pieniądze, łaska wydaje się być abstrakcyjna. Bo mało rzeczy dostajemy tak po prostu z miłości od kogoś. Nie mówię, że wcale, bo pewne rzeczy takie są, ale ogólnie rzecz biorąc, łaska nie jest dzisiaj jakąś dobrą walutą. Nie jest czymś, o czym na co dzień myślimy i czym na co dzień się wymieniamy. Łaska jest pojęciem dla nas coraz bardziej abstrakcyjnym. I jeżeli Ewangelia mówi o tym, że żeście przebaczone z łaski, wydaje się to być abstrakcyjne. Bo pierwszą myślą jest to, kiedy czujemy grzech, czujemy się winni, czujemy, że coś zrobiliśmy złego, jest pierwsza myśl, która pojawia się w naszej głowie, jest raczej, jak mogę się odkuć, jak mogę odpokutować, co mogę zrobić, żeby ktoś powiedział, to ja ci skreślę ten grzech, że 2 minus 2 wychodzimy na 0. Pierwsza myśl to jest taka, jak, co zrobić, co ja mogę zrobić, żeby mi to zostało przebaczone. A krzyż mówi jasno i wyraźnie, w sposób skandaliczny, ty nic nie możesz zrobić. Jesteś za mały, żeby walczyć z grzechem. Nie potrafisz sobie. Z jednego się jakoś wykaraskasz, wpadniesz w drugi. Nie jesteś w stanie nic zrobić, potrzebujesz łaski. Potrzebujesz łaski, potrzebujesz przyjąć to, co ktoś dla ciebie zrobił. Już samo to wydaje się być czasami dla niektórych ludzi głupie. I wiecie, ten fragment mówi o tym, że ludzie bardzo często w swojej pysze, mądrości, nie chcą dostrzec tego, że Pan Bóg jest. Nie chcą dostrzec tego, że Pan Bóg istnieje. W liście do Rzymian jest napisane, że Pan Bóg w całym swoim stworzeniu, w tym, co stworzył, objawia siebie. Objawia siebie nie tylko poprzez to, że przychodzi anioł z nieba i mówi do ciebie pewne rzeczy, nie tylko dlatego, że niebo się rozwiera nad twoją głową, nie tylko w taki sposób objawia się Bóg, ale w przyrodzie, w tym wszystkim, co nas otacza, w tym cudownym ekosystemie, który jest wokół nas, w tym, jak zostaliśmy stworzeni wspaniale, jak funkcjonujemy, jacy jesteśmy jako ludzie. W tym wszystkim objawia się Boża chwała i tu jest napisane o tym, że Pan Bóg udaremnia mądrość rozumnych, że Pan Bóg jakby chciał nam się objawić w sposób mądry poprzez stworzenie, poprzez te wszystkie rzeczy, które są tak piękne. I kiedy, nie wiem, no, tutaj mamy dzisiaj gości, którzy przyjechali z ładniejszego miejsca krajobrazowo, z gór i oni pewnie jak wychodzą sobie tam, piją kawkę, to widzą góry, widzą piękne widoki i mogą się napawać, jak to jest wspaniale stworzone. Wiecie, i wydaje mi się, że ludzie, kiedy pozwolą sobie na taką refleksję nad tym, jak to wszystko jest skonstruowane, czują, że jest coś więcej niż tylko to, co możemy policzyć, zmierzyć, dotknąć. Czujemy ten majestat Pana Boga. I myślę, że możemy to różnie nazywać, ludzie niewierzący mogą to różnie nazywać, ale czuć, że jest coś więcej. Że to nie jest, że ciężko sobie wyobrazić, że jesteśmy po prostu przypadkiem, że to wszystko jakoś przez przypadek tak wyszło i oto jesteśmy. Z naszymi emocjami, uczuciami, z naszym poczuciem piękna, z naszym sumieniem, z tym wszystkim, co nas otacza. No tak po prostu wyszło, no niechcący. Wiecie, i jest wiele takich rzeczy, których Pan Bóg chciał poprzez sposób taki rozumny, intelektualny, dla nas rozumny, intelektualny nam się objawić. Ale ludzie to odrzucają, uważając czasami to za głupotę. I to słowo mówi tak. Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Wiecie, to jest napisane w Biblii. Ja myślę, że to jest napisane w kontekście, myślę, że Paweł dosyć skutecznie posługiwał się ironią i myślę, że nie raz i nie dwa możemy to wyczytać w jego listach, kiedy chociażby do Koryntian pisał, że wy już królujecie i może ja też bym z wami troszeczkę pokrólował, ale mówi tak, że skoro świat przez mądrość tego wszystkiego nie chciał po prostu zrozumieć, że jest Bóg i trzeba się przed Nim pokłonić i oddać Mu chwałę, to postanowił w sposób głupi dla tego świata. A później jest napisane, że głupstwo Boże jest lepsze niż mądrość całego świata przez głupie poselstwo, przez skandal krzyża, przez tą rzecz, która po prostu staje nam przed oczami tak jasno i wyraźnie i każe nam się określić, jak będziemy żyć, jak będziemy się zachować, czy przyjmiemy, czy nie przyjmiemy. Głupie poselstwo. Wiecie, dla mnie kilkukrotnie, jak to czytałem, to się zastanawiam, no bardzo odważne słowa, no jakby o Ewangelii móc tak, jak można tak powiedzieć o Ewangelii, o słowie, które darzy życiem, ale myślę, że w jakimś sensie Paweł chciał powiedzieć jedną rzecz, że Paweł nie szedł do intelektualistów. Znaczy, mamy taką jedną scenę w Dziejach Apostolskich, kiedy tam stanął na Areopagu i głosił do filozofów albo ludzi, którzy zajmowali się filozofią, bo w Atenach to zasadniczo się tylko tym zajmowano w tamtych czasach. I tam widzimy, że odzew był taki średni. Dionizy, tam ktoś jeszcze został i ogólnie rzecz biorąc szału nie było. Ale Paweł był świadomy tego, że on nie głosi słowa, które ma dotykać tylko naszego intelektu. Nie mówię, że nie dotyka, ale że nie tylko ma dotykać naszego intelektu, nie tylko ma układać nam klocki w głowie, ale głosi dobrą nowinę, która dotyka serca, dotyka tego, jaki każdy jest, każdy człowiek jest, z naszymi emocjami, z naszymi potrzebami, z sumieniem, z tym poczuciem, że nasze życie ma sens, znaczenie, ma cel, powinno mieć sens, znaczenie i cel. I Ewangelia jest głoszona właśnie w taki sposób. I ja myślę, że Paweł jest świadomy tego, że krzyż musi brzmieć skandalicznie, że to, co wydarzyło się na krzyżu, jest skandaliczne. I czytajmy dalej. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i jego słabość jest od nich mocniejsza. To sformułowanie. Nie wiem, za każdym razem moje serce płonie, jak to czytam, dlatego że apostoł Paweł mówi tak, niezależnie od tego, czego ludzie oczekują, ja zawsze głoszę jedną rzecz, bo ludzie zawsze czegoś oczekują i ten fragment o tym mówi, że Żydzi oczekują znaków, a Grecy oczekują mądrości. Czego my oczekujemy? Ja wiem, że nie zapisujemy się do żadnej z tych grup, ani nie jesteśmy Grekami, no może jesteśmy poganami, to się wpiszemy w ten zbiór, Żydami nie jesteśmy z pochodzenia, ale każdy człowiek czegoś oczekuje. Wiecie, ja mam takie czasami wrażenie, że jak rozmawiam z ludźmi o Bogu, o Ewangelii, to ludzie nie pytają się bardziej tego, co Pan Bóg zrobi dla nich, że jakby jak oni się sytuują w relacji do Pana Boga, tylko bardziej się zastanawiają, a co Pan Bóg mi da? Co Pan Bóg mi da? Żydzi potrzebowali znaku. Wiecie, oni przychodzili do Jezusa, to jest w ogóle niesamowite, bo w Ewangelii czytamy, że Jezus rozmnożył chleb dla bodajże 4000 ludzi, rozmnożył przed chwilą chleb dla 4000 ludzi, przepływa na drugą stronę jeziora, i oni go spotykają i mówią, a może byś jakiś znak pokazał, jakiś znak z nieba, to w ciebie uwierzymy. Oni chcieli znaku, oni chcieli potwierdzenia. Oni nie chcieli przyjść do Jezusa takiego, jakim on był, ale oni chcieli, żeby to Jezus zrobił im jakiś trik, pokazał, patrzcie, jestem, przyjmijcie mnie. Oni potrzebowali znaku. Grecy potrzebowali mądrości. Wiecie, kiedy Paweł przemawiał tam na Areopagu, to jest jeden z dobrych przykładów, to wielu się zastanawiało, cóż to za nowa nauka, co on głosi. Ale Paweł nie mówił pięknym attyckim, pewną piękną attycką Greką i kiedy, nie wiem, jak się czyta jakieś opracowania historyków, to listy też nie były pisane jakimś piękną Greką, taką filozoficzną. To był dosyć prosty język, ale jednak to dotykało serc, ale oni potrzebowali mądrości. Wiecie, zastanawiam się nad tym, dlatego że tutaj ten fragment mówi, że ci, którzy nie wierzą, ci, którzy giną, uważają Ewangelię za głupstwo. Ale zastanawiam się czasami, jak my jako Kościół ciągle traktujemy krzyż Jezusa Chrystusa. Jak on dla nas brzmi? Czy on jest dzisiaj dla nas również tak wyraźny, tak mocny, tak skandaliczny w swoim przesłaniu? Tak mocny? Czy może go sobie jakoś rozwodniliśmy? Czy może on stał się dla nas o krzyż? No Jezus umarł na krzyżu, zbawienie, zmartwychwstanie. Wiecie, usłuchaliśmy się z tym, przyzwyczailiśmy się do pewnych pojęć, ale podoba mi się to, kiedy Paweł mówi o zgorszeniu krzyża, kiedy mówi o skandalu, kiedy mówi o tym, że jest głoszone głupie poselstwo. Ja myślę, że on chce coś podkreślić, on chce pokazać, że jak bardzo ważne jest to, żebyśmy ciągle pamiętali o tym, czym Ewangelia i czym krzyż jest tak naprawdę bardzo mocno. Bo tutaj jest taka informacja, że każdy czegoś chce. Każdy czegoś chce. I zadałem sobie pytanie, kiedy czytałem ten fragment ostatnio, a czego my chcemy? Czego my chcemy od Pana Boga? Bo tutaj czytamy o tym, że oni chcieli znaków, ci chcieli mądrości, ale bywa tak, że my również przychodzimy do Pana Boga i mówimy, daj mi coś, a pójdę za Tobą. Daj mi to, to pójdę za Tobą, daj mi to błogosławieństwo, to pójdę za Tobą. Uzdrów mnie z tego, to pójdę za Tobą, albo zrób to w moim życiu i wtedy pójdę za Tobą. I nie oszukuję się, że dzisiaj my jako ludzie wierzący nie mamy tego problemu. Na pewnym poziomie przychodzimy do Chrystusa i mówimy, Panie Boże, zbaw mnie, uratuj mnie. Generalizuję, ale najczęściej robimy to w momencie, kiedy nasze życie się sypie. Kiedy nie idzie nam tak, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy kłopoty, problemy. To dobrze, bo jakby wyczytamy w Ewangeliach, że tacy ludzie najczęściej przychodzili do Chrystusa, potrzebujący. nic złego być potrzebującym, bo życie takie jest, że przeżywamy dramaty i dobrze, że w tych dramatach możemy przyjść do Chrystusa. I to jest ten moment, kiedy my przychodzimy i my wtedy nie stawiamy warunków. Wiecie dlaczego? Bo my nie jesteśmy w komfortowej sytuacji, żeby stawiać warunki. My jesteśmy zdesperowani i potrzebujący. My dzisiaj tu i teraz potrzebujemy Chrystusa i tak bardzo chcemy, żeby nam pomógł, że nie przychodzi nawet nam do głowy, żeby stawiać mu jakiekolwiek warunki. Że potrzebuje znaku, albo potrzebuje mądrości, albo potrzebuje czegoś. Problem pojawia się wtedy, kiedy troszeczkę okrzepniemy. Wiecie, to, o czym dzisiaj mówię, jest jakby chorobą wzrostu. Jakby problemem wtedy, kiedy już rośniemy, wtedy, kiedy już poznaliśmy Chrystusa. I może się zdarzyć wtedy, że i ten krzyż staje się dla nas już taki oczytany. My już wiemy, co tam się wydarzyło. On już nie jest dla nas tak skandaliczny, nie jest dla nas tak radykalnie dobrą nowiną, jak wtedy, kiedy mieliśmy problem. Bo Pan Bóg nam uciszył burzę. Była burza na łódce, Pan Bóg uciszył burzę, wszystko już zaczęło sobie płynąć normalnie. Życie zaczęło się toczyć. I później Pan Bóg przychodzi i mówi, a może byś zrobił coś dla brata lub siostry? A może byś się poświęcił? A może byś zrobił coś dla budowania mojego królestwa? Zaspokoiłem twoje potrzeby, a może byś już zadziałał? Dobra nowina do nas dociera. Ale czy wtedy nie bywa tak, i wtedy dopiero stawiamy Panu Bogu warunki? Panie Boże, a gdybyś tak jednak załatwił tą i tamtą sprawę, wtedy będę ci służył. Wiecie, często w Ewangelii tak jest, że kiedy pada zaproszenie, kiedy jest ta przypowieść o uczcie i Pan Bóg mówi, że był gospodarz, który zaprosił wielu ludzi i oni dostali zaproszenia. Ja myślę, że to byli ludzie wierzący. Znaczy wiadomo, to jest przypowieść, będziemy ją sobie interpretować i pewnie każdy inaczej. Tam padło zaproszenie i to zaproszenie padło, przyjdź do mnie na ucztę, wszystko jest gotowe. I czy czytamy tam, że wszyscy ochoczo rzucili wszystko i powiedzieli, super, biegnę? Nie. Woły, pole, dobre rzeczy, zwykłe rzeczy. Moglibyśmy powiedzieć, no co w tym jest złego, że uprawiamy pola, mamy woły, bierzemy ślub. Wiecie, tam to były takie wymówki, ale ta historia pokazuje nam, że to jest jakaś taka mentalność w nas, że w pewnym momencie do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy. Czytamy w księdze bodajże powtórzonego prawa o tym, że Izrael, kiedy już osiadł, jest taki fragment, że zgrubłeś się szurunie, przytyłeś Izraelu. Nasyciłeś się tym, co ci dałem i zapomniałeś o mnie. Nasyciłeś się różnymi rzeczami i zapomniałeś o mnie, bo wtedy, kiedy byłeś na pustyni, oni też na pustyni tam nie grzeszyli czasami posłuszeństwem, ale ogólnie rzecz biorąc, przytyłeś, bo już jesteś zaspokojony i teraz wymyślasz dziwne rzeczy. Teraz szukasz kwadratury koła, teraz się zaczynasz zastanawiać, co, gdzie i z czym, dlaczego, bo jest ci dobrze. Wiecie, ja nie chcę głosić tego, żebyśmy się pakowali w kłopoty, żeby sprawa była jasna. Nie chcę głosić tego, żebyśmy sobie komplikowali życie, ale chciałbym nam powiedzieć o tym, że jeżeli dla nas, jako dla chrześcijan, krzyż, przesłanie Ewangelii przestanie być skandaliczne, budzące, otrzeźwiające, takim wielkim dzwonkiem, który mówi nam halo, to jest poważna sprawa, to jesteśmy na świetnej drodze, znaczy świetnej, strasznej drodze do upadku, prędzej czy później. I Słowo Boże mówi tak. Ludzie potrzebują znaków, ale ci... przepraszam, my głosimy ukrzyżowanego. Głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo prawda jest taka, że niezależnie od tego, jakie Panu Bogu byśmy stawiali warunki, czego byśmy od Niego chcieli, to ci, którzy z wiarą, która nie stawia warunków, przyjmują Jezusa, i myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, myślę, że większości z nas, doświadczałem Jego niesamowitej mocy i mądrości, że w momencie, kiedy gdzieś ze szczerego serca zaczynamy wołać do Pana Boga, nie zastanawiając się, jak On pewne rzeczy zrobi albo co zrobi dla mnie, ale po prostu z dziecięcą wiarą, o której mówił dzisiaj Krystian na początku, przyjmujemy Chrystusa, Pan Bóg objawia swoją moc, objawia swoją mądrość i zaczyna wprowadzać nas w miejsca dla nas jeszcze wcześniej absurdalne, że wydawaliśmy, że to jest niemożliwe, żebyśmy mieli taki pokój w sercu, żebyśmy mieli takie patrzenie na rzeczywistość. To się dzieje wtedy, kiedy odrzucamy sposoby, nie wiem, takiej krytyki tego świata. Ten świat ma jakieś swoje sposoby na ocenianie zjawisk. Przez intelekt, przez doświadczenie, przez to, przez tamto. Wiecie, a wiara się temu wszystkiemu wymyka. Czy wiary nie przetestujesz empirycznie, nie wprowadzisz jej do laboratorium, nie zrobisz jej badań i nie powiesz, o, wyszła mi wiara nie wiem, w jakimś tam stężeniu. Nie zrobisz z wiarą czegoś takiego, że ją wrzucisz, przetestujesz na jakiejś grupie ludzi i będziesz robił jakieś, chociaż to pewnie można jakoś by było zrobić, ale nie da się na pewno wiary, tak jak zwykłej nauki, przetestować. Nie można tego zrobić. Wiecie, wiary nie można komuś pokazać na siłę. Wiara to jest coś, co jest w nas, co jest wynikiem naszej relacji z Chrystusem, co się objawia oczywiście i co jest widoczne, ale czego możesz doświadczyć tylko wtedy, kiedy zbliżysz się na Bożych zasadach do pewnych rzeczy. Kiedy my nie przez pryzmat tego świata będziemy oceniać Boże działanie, ale przez pryzmat tego, co On mówi. Kiedy będziemy chwytać pewne rzeczy. Wiecie, ja będę tutaj, przepraszam Natalia, Mariusz, że będę tak jakby do was wracał, ale wiecie, dla mnie, ja pamiętam te czwartki, kiedy Natalia mówiła o tym fragmencie. Że ona się go chwyta, że ona się chwyta Słowa Bożego. Mówiła nam o tych nieprzyjemnych rzeczach, o tych rzeczach, które mówił lekarz, ale jednocześnie mówiła, ale ja się chwytam Bożego Słowa. Wiecie, dla mnie to jest niesamowita zachęta, bo dla mnie to jest właśnie ta wiara, że my głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Lekarze, czyli mądrość tego świata, mówili coś innego. Lekarze mówili coś innego. Wielokrotnie lekarze mówią coś innego, ale wiara chwyciła się Boga i objawiła się Boża mądrość, bo objawiła się Boża moc. To jest wspaniały przykład, ale ja wierzę, że my takie przykłady mamy w swoim życiu. Kiedy wbrew temu, co mówił ten świat, chwyciliśmy się Bożych obietnic i Pan Bóg objawił swoją chwałę. Bo na tym polega chrześcijaństwo, na tym, że my doświadczamy Pana Boga i przez wiarę dotykamy się Bożych rzeczy, zamiast w kółko o nich mówić. Zamiast w kółko rozważać, zastanawiać się i debatować o czymś, co jest teoretyczne, ale przez wiarę chwytamy Boże rzeczy, o których świat mówi, że to jest absurd, że tego się nie da, że tak się nie powinno żyć. Biblia mówi o tym, że ci, którzy najbardziej doświadczali Bożego działania, ci, którzy doświadczali tej Bożej mądrości, tego Bożego sposobu działania, to byli ludzie, którzy w pewnym sensie, nie chcę, żeby to tak dziwnie zabrzmiało, ale którzy w pewnym sensie nie mieli w sobie, byli tak głodni, byli tak zdesperowani, byli tak potrzebujący, że nie było w nich za bardzo miejsca na jakieś takie dziwne zastanawianie się. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 7-8 werset mówią tak. Dla was zatem, wierzących, jest on cenny, kamień. Natomiast dla niewierzących kamień ten jako odrzucony przez budujących pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą w słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Dla was zatem, wierzących, jest on cenny. Wiecie, jest taka pieśń, którą kiedyś bardzo często śpiewaliśmy, Stary Szorstki Krzyż, tak? Tam na wzgórzu stał Stary Szorstki Krzyż. I krzyż jest dla nas symbolem chrześcijaństwa. On jest dla nas symbolem chrześcijaństwa. Co prawda dla pierwszych chrześcijan nie był on symbolem chrześcijaństwa, dlatego że oni jeszcze żyli w czasach, kiedy krzyża się ciągle używało. Ciągle się używało do zabijania ludzi, więc ciężko, żebyśmy my dzisiaj, nie wiem, rysowali sobie jakieś krzesła elektryczne czy jakieś szafoty na znak naszej religii. Oni mieli rybę. Ale po jakimś czasie, kiedy już przestano wykonywać egzekucję na krzyżu, krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa, dlatego że krzyż, na krzyżu umarł Jezus, jest dla nas symbolem tego, co się tam wydarzyło. Jest dla nas symbolem tej ekstremalnie dobrej nowiny, która zmieniła nasze życie. Dla nas jest on cenny i istotny, bo my wiemy, że tam wykonało się nasze zbawienie, że tam został zapłacony twój dług, mój dług, niezależnie od tego, co zrobiliśmy, tam zostało za ciebie zapłacone. My to przyjmujemy. My przyjmujemy, że trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć. Pokazał nam, że również nas to czeka, że nie umrzemy, że będziemy z Chrystusem na wieki. Ale czytamy również o tym, że dla niektórych jest skałą upadku, że jest tym kamieniem, o który będą się potykać, że niektórzy wezmą ten kamień i zbudują na nim swoje życie, zbudują na tym fundament swojego życia, będą na tym się budować i to będzie piękna budowla, trwała i mocna, ale niektórzy będą się potykać o ten kamień. Wiecie, takie przyszło mi porównanie, ja nie wiem, czy ono jest poprawne teologicznie, to porozmawiamy po nabożeństwie, ale mam czasami takie wrażenie, że niektórzy w życiu mają tak, nawet niektórzy chrześcijanie, że czują, że ciągle w coś uderzają, że ciągle coś im przeszkadza, że ciągle gdzieś tam w coś kopną, że ciągle się o coś potną, że w kółko mają problemy z podobnymi rzeczami. W kółko coś się powtarza. Coś jest tą zawali drogą, coś stoi na ich przeszkodzie. Mają z czymś nieustanny problem. I wiecie, tak sobie wyobrażam, że to jest jak z kamieniem w bucie. Można się wkurzać, że masz kamienia w bucie. On zawsze będzie ci uwierał i zawsze będzie coś z tym robił. I dopóki go nie wyciągniesz, on będzie cały czas cię denerwował. Coś, co ci zawala drogę, kiedy idziesz, coś, z czym masz jakąś przeszkodę, będzie ci przeszkadzać i wtedy się zastanawiasz, w końcu trzeba coś z tym zrobić. Wstać i go usunąć. I wydaje mi się, że dla większości ludzi takim zawali drogą jest sumienie. Takim czymś, o co w kółko się potykają, jest sumienie, które Pan Bóg nam dał, ta wieczność w naszych sercach, to poczucie, że jesteśmy kimś więcej niż tylko zwierzętami. Mamy sumienie. I wiecie, i ono nas denerwuje bardzo często. Ono nam coś... Chciałbyś coś zrobić, ale czujesz to jakby, że to nie wypada, że nie można. Oczywiście są ludzie, którzy opracowali sposoby zabijania sumienia albo jego zagłuszania i można to spokojnie zrobić, ale myślę, że Pan Bóg nam to sumienie dał. Dał nam również wierzącym. Wiecie, ja teraz nie chcę mówić o zbawieniu, o tej pierwszej rzeczy, ale pomyślmy sobie o tym, czy my jako ludzie wierzący czasami nie mamy takich przeszkód, które nas denerwują i może czasami się modlimy o to, żeby Pan Bóg to zabrał. Może czasami chcemy już mieć tą wolną drogę, ale jednak coś ciągle nam przeszkadza. I oczywiście jako wierzący ludzie, charyzmatycy, możemy mówić od razu, że to diabeł rzuca nam kłody pod nogi, że on nam przeszkadza, że to on chce nas zniszczyć. Ale zastanowiłem się przez chwilę, czy czasami nie jest tak, że Pan Bóg od nas coś chce więcej. Że być może ścieżki, po których chodzimy, nie są ścieżkami bożymi, ale naszymi, a te przeszkody tam na drodze nie są po to, żeby nam przeszkadzać, tylko żeby nas ratować. Bo jak idziesz złą drogą w złe miejsce, to przeszkoda nie jest przeszkodą, tylko ratunkiem, bo może się ockniesz, że to nie jest dobre miejsce. Bo może jeżeli idziesz drogą, która się Panu Bogu nie podoba, a w kółko masz przeszkody na tej drodze, to może nie problemem jest przeszkoda, tylko problemem jest ta droga, którą podążamy. Wiecie, myślę, że my jako ludzie wierzący mamy dzisiaj z tym problem. Nie żyjemy w czasach ekstremalnego prześladowania, gdzie liczy się tylko Pan Bóg. Żyjemy w czasach, w których musimy w kółko wybierać i decydować, co jest dla nas ważne i istotne, w czasach decydowania i wybierania ścieżki każdego ranka. Wiecie, idziemy do pracy i tam musimy podejmować decyzje. Idziemy do szkoły i tam musimy podejmować decyzje. Nie jest tak, że jesteśmy skazani na Pana Boga albo na życie bez Pana Boga. Nikt nie przekłada nam pistoletu do głowy i nie mówi, albo jesteś chrześcijaninem, albo umrzej. Nie, każdego dnia to ty podejmujesz decyzje. I ja jestem świadomy tego, że my bardzo często, mówię o sobie, wybieramy złe rzeczy. Schodzimy z ścieżki, która jest dobra. I wierzę, że Pan Bóg stawia czasami na naszej drodze takie kamienie potknięcia. Takie swoje słowo, takie słowo Jego, taka rzecz Pana Boga w naszym życiu, o którą się potykamy i czujemy, że nam to doskwiera, że nam to przeszkadza. My chcemy realizować siebie, my chcemy iść w tą stronę, którą sobie ubzduraliśmy, ale Pan Bóg w kółko nam coś stawia pod nogami i się o to potykamy. Wiecie, ja chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że być może to jest ten krzyż, ten skandal do ciebie woła dzisiaj i mówi, obudź się nie w tą stronę, że to nie diabeł, że to nie szatan rzuca ci kłody pod nogi, ale być może to Pan Bóg mówi ci, ocknij się i zejdź z tej drogi, bo to jest zła droga, którą krążysz. Weź ten kamień, to słowo, które Pan Bóg ci daje i zacznij na nim budować, zamiast się o nie potykać. Wiecie, i ten fragment mówi mi o tym, że dla ludzi Słowo Boże jest skandaliczne. Dlaczego jest skandaliczne? Dlaczego Słowo Boże czasami dla nas chrześcijan jest skandaliczne? Dlatego, że ono nam coś każe. Nie boję się tego słowa. Czasami zachęca, bardzo często, ale zasadniczo są takie fragmenty i takie rzeczy, które określają rzeczywistość. Znaczy, Słowo Boże nam tłumaczy rzeczywistość. Ono nam nie sugeruje, żebyśmy się domyślili, jak sprawy wyglądają, tylko jasno nazywa sprawy życia i śmierci, piekła i nieba, zbawienia i grzechu. Słowo Boże nie zostawia za dużo odcieni szarości, jeżeli chodzi o te rzeczy. Mamy listę rzeczy w Nowym Testamencie, które są grzechem, które się Panu Bogu nie podobają i które nazywa wprost, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to jest skandaliczne w dzisiejszych czasach. Jak ktoś śmie mówić mi, jak ja mam żyć? Kto mi będzie mówił, że to jest dobre czy złe? Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy może oceniać wszystko, czy jest dobre czy złe. Konkubinat, dobry czy zły? No ten ma takie zdanie, ten ma takie zdanie. Nie rozstrzygajmy tego, a Biblia rozstrzyga. Homoseksualizm, niektórzy mówią dobre, niedobre, zastanawiają się, a Biblia tę sprawę rozstrzyga. To brzmi skandalicznie, dlatego że dzisiaj ten świat próbuje coś powiedzieć i nic nie mówi. używa półsłówek, skojarzeń, każdy może sobie wybrać, co chce, a Biblia taka nie jest. Biblia jest bardzo radykalna, jest dosłowna, jest konkretna. Możemy się z tym zgadzać, bo możemy się z tym nie zgadzać, możemy z tym dyskutować, możemy pewne rzeczy starać się głębiej zrozumieć, ale co do zasady, Pan Bóg wypowiada się w sposób jasny, skandalicznie jasny do naszego życia. I czasami może to być dla nas skandaliczne, że Pan Bóg ode mnie coś chce, że Pan Bóg chce ode mnie moich pieniędzy, mojej hojności, to skandal, to są moje pieniądze, ciężko zarobione i nikt nie będzie mówił, jak mam je wydawać. A Pan Bóg mówi, bądź hojny. To jest tylko przykład. Ten człowiek zrobił mi krzywdę. Mam prawo być zagniewany na śmierć, jak to powiedział, kto tak powiedział? Jonasz. Tak, jak mu Pan Bóg usechł drzewko. Czy jesteś zagniewany? Tak, na śmierć jestem zagniewany. My czasami myślimy, że dajemy sobie prawo do bycia zagniewanym na śmierć. A skandaliczna dobra nowina mówi, błogosławcie swoich nieprzyjaciół, przebaczajcie tym, którzy wam źle czynią. Bo Słowo Boże będzie skandaliczne w świecie, w którym żyjemy. Ono było skandaliczne wtedy, kiedy głosił je Paweł i jest skandaliczne dzisiaj. Ono nie jest rozmemłane. My oczywiście mamy czasami problem, żeby za tym stanąć. Wiecie, ja też mam za tym problem. Nie jesteśmy perfekcyjni, idealni. Ale kiedy nam to przestanie brzmieć w uszach, kiedy sobie to w swojej głowie rozmydlimy, rozwodnimy i sprawimy, że dobra, tam każdy sobie będzie żył jak chce, każdy będzie sobie decydował, co jest dobre, a co złe, każdy będzie sobie decydował o tym, co Pan Bóg do niego mówi, a czego nie mówi, to jest droga, która nas prowadzi ku zatroceniu. A na tej drodze wierzę, że Pan Bóg kocha swoje dzieci i będzie stawiał nam kamienie potknięcia. Będzie stawiał nam swoje słowo, które będzie nas oburzać, ale które będzie nas kierunkować w dobrą stronę. Jeżeli je przyjmiemy, przyniesie błogi owoc. Będzie to moc Boża i mądrość Chrystusowa w naszym życiu, jeżeli to przyjmiemy. Ale jeżeli to odrzucimy, skończymy jak ten świat. W Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 22-23, czytamy tak. Dał im zatem taką odpowiedź. Jan wysłał swoich uczniów, żeby się spytali, czy Jezus jest Chrystusem. Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą. Trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. Uwaga! Super rzeczy. Szczęśliwy też będzie ten, kto się do mnie nie zrazi. Bo Jezus czynił wielkie i wspaniałe rzeczy, które mówiły wow, ale później mówił rzeczy, które mówiły o. Ja tak sobie to wyobrażam, że tak to wyglądało. Uzdrowienie, cuda, znaki, wszyscy wow, wspaniale, a później Jezus mówił, ale kochajcie swoich nieprzyjaciół, róbcie to, róbcie tamto i nagle wtedy wszyscy Znaki super, Boże Słowo mniej. To widowiskowość tego, co Jezus zrobił, zawsze pociągała tłumy, ale kiedy przyszło co do czego, tylko 120 osób w sali na górze oczekiwało na zesłanie Ducha Świętego. Jeszcze jeden fragment. Ewangelia Jana 6, 60-67. Ale długi rozdział. Po wysłuchaniu tych słów Jezus mówił o tym, że jest chlebem żywota. Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród jego uczniów stwierdziło, twarda to nauka, kto ją zdoła stosować. Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, kto nie wierzy i kim jest ten, kto go wyda. I dodał, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, komu to zostało dane przez Ojca. I uwaga, przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do 12. Czy wy też chcecie odejść? Jezus mówił, że jest chlebem żywota i trzeba spożywać jego ciało i pić jego krew. Oczywiście niektórzy zrozumieli to bardzo dosłownie i stwierdzili, że to coś... jakiś kanibalizm i chyba rzeczywiście zwariował. Chyba faryzeusze mieli rację, że to jest jakiś szaleniec. Niektórzy w ogóle tego nie rozumieli. Ale Jezus im powiedział tak, to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Jeżeli mowa o krzyżu, o zbawieniu, o radykalnej zmianie życia, o posłuszeństwie Chrystusowi, o pewnej moralności, którą głosi Nowy Testament, jest czymś, co nas zniechęca, to co dopiero, kiedy zobaczymy rzeczy, o które się modlimy? Co dopiero, kiedy zobaczymy Pana Boga działającego w swojej mocy? Kiedy zobaczymy prześladowania, kiedy zobaczymy aresztowania, kiedy zobaczymy rzeczy, które nie będą nam się podobały? To co dopiero wtedy? Skoro dobra nowina, która niesie nam wyzwolenie, ale wymaga od nas jakiejś cząstki zainteresowania i wkładu naszego życia, nas zniechęca, to co będzie wtedy, kiedy przyjdzie zapłacić naprawdę potężną cenę? Wiecie, Jezus zadał swoim uczniom pytanie, czy wy chcecie odejść? Bo wiecie, w Chrystusie i w chrześcijaństwie, w porównaniu do wszystkich innych religii, które są bardzo często opresyjne i zniewalają swoich członków, Jezus mówi, ty nie musisz tu być, jak nie chcesz. To nie jest obowiązek. Nie chcesz mojej Ewangelii, nie chcesz mojego zbawienia, nie chcesz moich standardów, nie chcesz życia ze mną, to możesz odejść. Oczywiście Jezus mówi, gdzie odejdziesz, że to nie jest dobre miejsce i że to nie jest nic atrakcyjnego, ale Jezus nie trzyma ludzi na siłę. Wiecie, i to słowo bardzo mnie dotyka, dlatego że ludzie gorszyli się Jezusem Chrystusem. Gorszyli się Jezusem Chrystusem, tym, który uzdrawiał, czynił cuda, robił wielkie rzeczy, głosił słowa, które dzisiaj czytamy i serce nam płonie, ludzie się nim gorszyli. Dlaczego? Bo byli zanurzeni w tym świecie, w standardach tego świata, w myśleniu tamtego świata. I powiem wam, boli mnie to, ale powiem to. Mam wrażenie, że nasz świat chrześcijański, może szczególnie tutaj w Europie Zachodniej, również czasami jest oburzony Bożym Słowem. Jest oburzony Bożymi standardami. Że my czasami bywamy zgorszeni tym, co Pan Bóg chce robić. Że czyni cuda, że robi rzeczy, że ludzie się nawracają jacyś dziwni, że są jakieś dziwne manifestacje, bywamy zgorszeni. A czasami bywamy zgorszeni jasnym komunikatem o świętości życia i mówimy, no nikt bez przesady. Wiecie, nie chcę teraz wchodzić w te wszystkie szczegóły, bo tego jest dużo, ale to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć i sobie i wam przekazać. Czy twoje i moje życie jest skandaliczne dla tego świata? Czy to, jak my żyjemy, jest skandalem dla tego świata? Tym dobrym skandalem. Tym skandalem, który mówi, zwariowali z tą swoją moralnością, uczciwością, niekłamaniem. No zwariował. On się przykłada w pracy. Sumienny jest. Wszyscy sobie olewają, a on pracuje. Czy nasze życie codzienne jest skandalem dla tego świata? Bo apostoł Paweł powiedział, że nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Myślę, że to jest przesłanie każdego chrześcijanina. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. To my jesteśmy personifikacją dzisiaj Ewangelii na tym świecie. I czy ona jest skandalem dla ludzi wokół nas? Czy jest tym dzwonem na osiedlu przyjaźni o 7 rano w niedzielę, który dzwoni i budzi wszystkich ludzi w blokach? Czy jest ujawnioną tajemnicą? Czy nasze życie ujawnia tajemnicę? Czy my jesteśmy tymi, którzy przez swoje życie i postępowanie godzą w sumienie tego świata? I ja wiem, że nie jesteśmy perfekcyjni. I ja wiem, że nie jesteśmy idealni. I ja wiem, że wiele nam brakuje każdemu z nas. Ale ja również wierzę, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, żeby zrobić różnicę. Że tu nie chodzi o to, żebyśmy byli przenajświętsi z najświętszych. Chodzili w jakiejś aureoli, latali nad ziemią i jak na kogoś spojrzymy, to nie odzyskują zdrowia. Chciałbym, ale wierzę w to, że ludzie są z nami na tyle długo w miejscach, w których jesteśmy, że oni zauważą, czy to jest skandaliczne, czy to nie jest skandaliczne. Czy Ewangelia, którą żyjemy, o której mówimy, o Bóg, który jest dla nas ważny, jest tym, który wywołuje skandal pośród naszych znajomych. Bo Jezus to robił. Jezus to robił. Jezus swoim zachowaniem, życiem, tym, co mówił, swoją odwagą, postawą, ale też świętością. Budził dyskomfort ludzi wokół Niego. Wiecie, dla mnie to jest ważne, dlatego że świat zrobi wszystko i diabeł zrobi wszystko, żebyśmy się rozpłynęli w tym świecie. Żebyśmy się rozpłynęli. Żebyśmy byli tacy jak ten świat, z tą różnicą, że do kościoła sobie pójdziemy i chrzcimy dorosłych. Diabeł tego chce. Diabeł chce, żeby krzyż przestał być skandalem, żeby ludzie się z tym usłuchali, poprzekręcali i stwierdzili, że to w sumie nic takiego. Że Ewangelia nie jest tym, co radykalnie zmienia życie, jest tylko tym czymś, co powoduje, że życie jest lepsze. A to jest zasadnicza różnica, bo Ewangelia zmienia życie i krzyż zmienia życie i to, co zrobił Chrystus na krzyżu, radykalnie zmieniło nasze życie, a nie tylko je ulepszyło. Bo jeżeli tylko je ulepszyło, to nie jesteśmy skandalem dla tego świata. Nie jesteśmy kamieniem w bucie. Nie jesteśmy skałą potknięcia. Wiecie, mnie to dotyka, dlatego że po coś tu jesteśmy. Możemy się zanurzyć w marazmie. w swoim życiu. Ale wiedzmy o tym, że to Pan Bóg nas tutaj zostawił, żeby przez nasze świadectwo, przez nasze życie Ewangelia rozbrzmiewała. Ludzie wokół nas są zgubieni, idą do piekła i nie zapominajmy o tym, że to nie jest zabawa. I wierzę w to, że Pan mógł dzisiaj tobie i mi zadać pytanie, czy nasze życie jest w Boży sposób skandaliczne. Nie zachęcam was do skandali obyczajowych ani do żadnych innych. Tego nie róbmy. Ale czy Ewangelia, którą żyjemy, jest skandaliczna dla tego świata? Czy ona konfrontuje? Słowo Boże mówi, że duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Duch ożywia. Duch ożywia. Jeżeli widzimy, że tak wcale nie jest, że tak wcale nie jest, to Duch ma moc nas ożywić. Jest w stanie natknąć nas z Bożą mądrością i Bożą mocą do zmiany tej sytuacji, żebyśmy byli nie tylko z nazwy, ale też we wnętrzu tym, kim powinniśmy być na co dzień. Wiecie, i to słowo, to pytanie Jezusa, ono we mnie wywołuje dreszcze. Ono mówi tak, czy wy też chcecie odejść? Wydaje mi się, że Jezus zadał to pytanie z jednego prostego powodu. Powiedział, że jak tak chcecie być ze mną na siłę, to niczego nie zmieni. To i tak odejdziecie prędzej czy później. To już zróbcie to teraz. To już zróbcie to teraz. Jezus wiedział, że potrzebuje ludzi, którzy pójdą za Nim z wiarą w to, co On mówi i przyjmą, nawet jeżeli nie rozumieją, pewne rzeczy, pewne Boże standardy i będą ich orędownikami przez wiarę. Nie przez intelekt czasami, nie przez doświadczenie, w sensie eksperymentalne, ale poprzez to, że przez wiarę się tego chwycą. Powstańmy, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj stoimy przed Tobą, Panie, bo Ty na krzyżu, Panie, umarłeś za nas, Boże, że Ty zmieniłeś nasze życie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo nas dotyka, Panie. Dziękuję Ci za to, że, Panie, Ty nas uchwyciłeś, Panie. Mogliśmy Ciebie poznać, Panie. Mogliśmy paść przed Tobą na kolana, wyznać nasze grzechy, Panie, że Ty je zabrałeś, że nas odkupiłeś, Panie, że Ty radykalnie zmieniłeś nasze życie. Dziękujemy Ci za to, że to się wydarzyło, Panie. Dziękujemy Ci za to, że wtedy, kiedy w ciemności wołaliśmy do Ciebie, Panie, to Ty, Panie, przyszedłeś jako światło, Panie, i to światło rozbłysło w naszym życiu i dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Proszę Cię o to, żebyś dzisiaj dotykał naszych serc, Panie, żebyś je sprawdzał, Panie, czy nasze życie dzisiaj, Panie, jest, Panie, tą mową, Panie, tym krzyż, Panie, w którym głosimy, Panie, którym żyjemy na co dzień, jest tym skandalem dla tego świata, Panie. Czy jest tym ocknięciem, Panie, czy jest tym podwyższonym tętnem, Panie, kiedy ludzie się z nami spotykają, Panie. Proszę Cię, pokaż nam, Panie, jak na to dzisiaj postrzegamy, Panie. Czy to dla nas jest wysoka temperatura, Panie, czy może, Boże, jest to już rozwodnione w naszym życiu, Boże. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Chcemy, Panie, przyjmować to, co mówisz z wiarą, Panie. Chcemy z wiarą iść do przodu, Panie, i chcemy z wiarą, Panie, doświadczać Twojego działania. Chcemy, Panie, zapłonąć dla Ciebie. Chcemy, żebyś to Ty, Panie, nas ożywiał. I chcemy, Panie, żeby to, co Ty zrobiłeś dla nas na krzyżu, Panie, było dla nas tak samo ważne, jak wtedy, kiedy się nawracaliśmy, Panie. Tak samo ważne, jak wtedy, kiedy, Panie, płakaliśmy, Panie, kiedy we łzach siedzieliśmy przed Tobą, Panie. Tak bardzo tego pragniemy, Boże, żeby ciągle, Panie, to przesłanie było dla nas tak samo ważne, tak samo wyraźne, Panie, tak samo radykalne, Boże, i tak samo, Boże, zmieniające życie, Boże. Wołamy o to do Ciebie, Panie. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas dotykał, żebyś nas zmieniał, żebyś to Ty dotykał naszych serc, żebyś Ty rozpalał w nas, Panie, tą pasję, Boże, na nowo, Panie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy Ciebie, Boże. Potrzebujemy też Twojej łaski, Panie. Potrzebujemy też Twojej siły, Panie, żeby w tym świecie, Panie, tak rozmemłanym, Boże, tak niejednoznacznym, Panie, jasno i wyraźnie chwycić się Twoich obietnic i Twojego słowa, Panie, i żyć dla Ciebie, Boże. Potrzebujemy Twojej łaski, Panie. Potrzebujemy Twojej mądrości, Boże, żeby nie rozpłynąć się, Panie, w tym świecie, Boże. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, o to, żebyś nas dotykał, żebyś nas namaszczał, żebyś nas zmieniał w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosław nas, Boże. Panie, oddajemy Tobie też ten tydzień, który przed nami, Panie. Wszystkie nasze sprawy, Panie, wszystkie nasze plany, wszystkie nasze marzenia, Panie. Wszystko, co nas spotka w tym tygodniu, Panie, oddajemy Tobie, Boże, bo wiemy i wierzymy, że Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Ojcem, naszym Zbawicielem, że to Ty, Panie, troszczysz się o nas, Panie. Dlatego oddajemy Tobie nasze prace, naszą szkołę, nasze wszystkie zobowiązania, Panie, wszystkie nasze relacje, Boże. Wszystko to Tobie oddajemy. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, o to, żebyś Ty, Boże, nas prowadził. Dziękuję Ci za to, Panie, że nie żyjemy od niedzieli do niedzieli. Proszę Cię, żeby ten tydzień, Panie, był tygodniem, Boże, Twojego działania, tego, że Ty będziesz do nas mówił, przemawiał przez Twoje słowo, żebyś nas wykorzystywał, Panie, wśród naszych rodzin, naszych bliskich i w naszej pracy, Panie, jako świadectwo, Panie, jako świadectwo tego, że należymy do Ciebie i że jest inne życie, Panie, i że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, Panie, i że nie trzeba żyć w grzechu, że nie trzeba żyć w potępieniu, że nie trzeba żyć bez nadziei, Panie. Prosimy Cię o to, używaj nas do tego, Panie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Oddajemy Tobie chwałę. Amen.